sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 19 do 20 audycja w sportowym rytmie. Słońce dzisiaj zajdzie o 20.44, a my w niedzielę 20 lipca zapraszamy na antenie Radia Poznań na ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie. Tę audycję realizuje w dalszym ciągu Paweł Kwiatkowski. W studiu nieustająco pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. A o godzinie 19.45 zaprosimy na kolejny odcinek Kroniki 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025. Ale wcześniej mówić się będziemy m.in. o zbliżających się wioślarskich mistrzostwach świata zawodniczek i zawodników do lat 23, które już rozpoczną się niebawem w tym tygodniu na torze regatowym Poznańskiego Jeziora Maltańskiego. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskiego, ale będzie spotkanie z prezesem FOGO Futsal Ekstraklasy, leszczyninem panem Pawłem Roskowiakiem. Spotkamy się także z autorem drugiego już rozszerzonego wydania alfabetu Lecha Poznań, redaktorem Józefem Diaczenko. Będzie o tym, co dzieje się w piłkarskiej poznańskiej Warcie. Zajrzymy także do Beniaminka piłkarskiej trzeciej ligi Wiktorii Września. Będzie też o siatkówce i o golfie. Zaczynamy jednak od przypomnienia najważniejszych informacji sportowych tej niedzieli.
W piłkarskiej Ekstraklasie w zakończonym dzisiejszym spotkaniu Górnik Zabrze wygrał z Lechią Gdańsk 2-1. W 80. minucie meczu Motoru Lublin z Arką Gdynia Motor prowadzi 1-0. O 20.15 Radomiak zagra z Pogonią Szczecin. W żużlowej drugiej Ekstralidze PSŻ Poznań zremisował z Wilkami Krosno 45-45. Natomiast w Krajowej Lidze Żużlowej Start Gniezno wygrał z Lokomotywem Dyneburg 51-39. Czekamy na ostatni mecz turnieju Ligi Narodów Siatkarzy w Gdańsku. O godzinie 20.30 biało-czerwoni zagrają z mistrzem olimpijskim i broniącym trofeum w Lidze Narodów zespołem Francji. Polacy już awans do turnieju finałowego mają zapewniony. Tenże turniej 30 lipca rozpocznie się w chińskim Ningbo. W dzisiejszym zakończonym meczu już gdańskiego turnieju Iran wygrał z Bułgarią 3-0. Natomiast przygotowująca się do Mistrzostw Europy Elity reprezentacja polskich hokeistów na trawie przegrała dzisiaj w Poznaniu mecz towarzyski z Irlandią 0-5. Wczoraj Irlandczycy wygrali 4-1. Maciej Megier został w norweskim Bergen mistrzem Europy do lat 23 w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Pobił ten zawodnik rekord życiowy, uzyskując czas 8 minut 20 sekund i 17 setnych. Na młodzieżowych Mistrzostwach Europy nikt jeszcze tak szybko nie biegał. Belg Team Wellens wygrał 15. etap klarskiego wyścigu Tour de France, liczący 169 kilometrów z metą w Carcassonne. Prowadzenie klasyfikacji generalnej utrzymał Słoweniec Tadej Pogacar.
Będzie za momencik dźwiękowa muzyczna pocztówka na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie, a po niej, po tych 2 minutach i 40 sekundach, będzie już o zbliżającej się wielkiej sportowej imprezie na Poznańskim Jeziorze Maltańskim, bowiem ceremonią otwarcia na Placu Kolegiackim już we wtorek i pierwszymi wyścigami w środę zaczną się w stolicy Wielkopolski wioślarskie Mistrzostwa Świata zawodniczek i zawodników do lat 23.
Aleksander Daniel, szef Komitetu Organizacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Świata w wioślarstwie. Co tu dużo mówić? Wszystkie rozmowy o zawodach na Malcie w tym roku trzeba zacząć od jednego. Jest dosyć wody w Malcie?
Myślę, że tak. Udało nam się przekonać Międzynarodową Federację Wioślarską, żeby zorganizować zawody przy głębokości 2,40. Z uwagi na to, że tak regulamin mówi, że to jest minimalna głębokość, na której na akwenie można odbyć zawody. Udało nam się utrzymać dystans 2000 metrów. A to wynikało z faktu, że Malta jest bardzo pięknym obiektem sportowym, ale dosyć specyficznym, bo wszystkie elementy są tu betonowe, ustawione na głębokość 3,5 metra, także generalnie biorąc zejście na wodę, wejście na wodę spowodowało, że musieliśmy wybudować praktycznie 1600 metrów kwadratowych pomostów, które będą temu służyły, nie tylko właściwie zejściu, wejściu, a także pomosty startowe, pomosty bezpieczeństwa, pomosty dekoracyjne. Po prostu tak spotkało nas trochę zajęć technicznych.
Pan Błażej Komola, członek zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Człowieka z centrali polskich wiosł, muszę zapytać o polskie szanse medalowe. Są takie?
Tak, są szanse medalowe. Całe szczęście tutaj możemy mówić o szansach. Mamy trzy osady, na które liczymy mocno. Są to zawodnicy, którzy wchodzą w skład tych osad, zareprezentowali się i mieli medale Mistrzostw Świata. I tak mamy tutaj dwójkę podwójną kobiet, która w zeszłym roku jedna z zawodniczek była wicemistrzynią świata w czwórce podwójnej, druga była srebrno-medalistką Mistrzostw Europy. Mamy również czwórkę podwójną kobiet i tu mamy trzy srebrne medalistki Mistrzostw Świata z zeszłego roku, St. Catharines z Kanady. I do tego dołączyła Basia Stępień, która miała srebrne na Mistrzostwach Europy. Mieliśmy oczywiście jakieś problemy, kontuzje się zdarzają. Całe szczęście nie było na tyle poważne, aby wyeliminowało osadę czy którąś z zawodniczek, ale na ten moment wszystkie zawodniczki są w przygotowaniach. No i osada złotych medalistów Mistrzostw Świata i złotych medalistów Mistrzostw Europy, notabene rekordzistów świata zeszłego roku. Tutaj się zmienił jeden zawodnik, wyszedł Cezary Litka, który poszedł do kategorii seniorów i on już walczy w reprezentacji seniorów. Trzech zawodników, czyli Mikołaj Kulka, Michał Reinda i Daniel Gałęza tworzą trzątej osady. Do tego dołączył Igor Czekanowi, który również w zeszłym roku był w reprezentacji młodzieżowej. Pływał z chłopakami, niestety uległ wypadkowi w trakcie sezonu. Całe szczęście szybciutko pozbierał się i jest w pełni dyspozycji do startu w Mistrzostwa Świata i wszedł w skład tej osady.
Zawodnicy do lat 23 to tacy, którzy mogą już w seniorskich regatach jak najbardziej startować, tacy, którzy są zapleczem pewnie pierwszych reprezentacji. Czy my to mówimy o tych, którzy wkrótce powalczą o awans i wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles?
Miejmy nadzieję, tutaj nie chciałbym aż tak wyrukować, bo to trochę daleko wybiegnę w przyszłość, ale tak, no, reprezentacja młodzieżowa musi stanowić zaplecze reprezentacji seniorskiej i wielu z tych zawodników, którzy dzisiaj tutaj są zgłoszeni, a łącznie mamy zgłoszonych zawodników 33, będą stanowić również posiłki i będą już startowali zresztą w Pucharach Świata w trakcie sezonu i będą startować prawdopodobnie też w kwalifikacji.
Prezes Fago Futsal Ekstraklasy, pan Paweł Mrockowiak. Panie prezesie, troszkę oddechu, bo wiadomo, że futsal to rozgrywki pod dachem. Ten sezon, który za nami, udany.
Poziom zdecydowanie wzrasta, zresztą to też pokazują występy naszego mistrza Polski w europejskich pucharach. Też liczymy, że Piast Gliwice będzie kontynuował tą dobrą pasę z ostatnich trzech lat, a to pokazuje, że poziom naszej ligi poszedł bardzo, bardzo do przodu i cały czas nowi zawodnicy, którzy przychodzą do ligi, no to są już zawodnicy coraz lepsi i liczymy na to, że ten poziom będzie dalej rósł.
Jeżeli chodzi o spojrzenie z naszej wielkopolskiej perspektywy, to absolutny hit, zdobycie historyczne brązów Fogo Futsal Ekstraklasie przez ekipę GI Arcop Malepszy Leszno.
Oczywiście, ten brązowy medal w Lesznie był przyjęty jako mistrzostwo Polski praktycznie, bo dla zespołu z Leszna to oczywiście historyczny wyczyn, zdobycie medalu mistrzostw Polski, tym bardziej w tej naprawdę bardzo trudnej rywalizacji z zespołami, które mają budżety wyższe. Więc tutaj szczególne słowa uznania dla zespołu z Leszna. Mamy drugiego reprezentanta, Red Dragon z Pniewy, który miał bardzo trudny sezon poprzedni, ale myślę, że oni już też wyciągnęli pewne wnioski i zresztą za chwilę będą pewnie ogłaszać kadrę. Więc myślę, że Red Dragon z Pniewy też nie będzie w tym roku, że tak powiem, uwikłany w walkę o utrzymanie, więc myślę, że możemy być spokojni o te dwa zespoły z Ekstraklasy, a przecież tutaj już za plecami w pierwszej lidze szykuje się bardzo mocny skład Wiary Lecha Poznań i mam nadzieję, że w przyszłym roku to będziemy mieli kolejnego reprezentanta w Fogo Futsal Ekstraklasie Wielkopolski.
No właśnie, tym bardziej, że był ten udział w tych meczach barażowych, ostatecznie przegrany przez DWL-kę futsalową ze Śląskiem Wrocław. A spoglądając na rozwój całej dyscypliny, oczywiście w kontekście ligowym, uważa pan, że znowu taki krok do przodu został wykonany?
Oczywiście, że tak. Coraz więcej ludzi na trybunach, bo to jest też bardzo ważne. Poziom sportowy to oczywiście jest jedno. Drugi poziom to coraz większe zainteresowanie kibiców. Mamy kolejny rok umowę z TVP Sport, więc na bazie tej umowy na pewno ta oglądalność też wzrasta, bo docieramy do nowych kibiców. Ale co bardzo ważne, od nowego sezonu, i to mogę już podkreślić, ligę otwieramy, bo do tej pory mieliśmy mecze w telewizjach streamingowych, które pobierały opłaty. W zeszłym roku mieliśmy swoją platformę, z tej platformy rezygnowaliśmy. Teraz podjęliśmy decyzję, że otwieramy ligę, a więc już od nowego sezonu wszystkie mecze będą otwarte na naszym kanale YouTube. Plus dwa mecze, dopinamy jeszcze temat, żeby były na YouTubie TVP Sport, więc Fogo Futsal Ekstraklasa nowego sezonu w pełni, darmowa dla wszystkich biców i to myślę, że to będzie kolejny krok do tego, żeby tą dyscyplinę popularyzować w Polsce.
Jesteście na tym szczycie ligowym, jeśli chodzi o nasz kraj. A jak to wygląda na dole? Bardzo interesujące na przykład takie amatorskie, regionalne finały futsalowego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkich okręgowych związków piłki nożnej, to też się rozwija?
Tak, oczywiście. Znaczy my jako Wielkopolska jesteśmy na pewno jednym z takich regionów, które się bardzo mocno futsalowo rozwijają. Ja mogę powiedzieć o strefie leszczyńskiej chociażby, to powiem, że tam praktycznie w każdej miejscowości powiatowej, a powoli w Sodzimie Gminnej są kluby futsalowe. Są kolejne ośrodki i to są kluby, które bardzo fajnie są budowane już. Więc myślę, że ta liczba miejsc, gdzie futsal dotarł, jest coraz większa i ona będzie rosła. Jak już wspomniałem, że i to jest moje zdanie, że w każdej miejscowości, gdzie będzie hala sportowa, będzie klub kiedyś futsalowy. Albo szybciej, albo później, ale po prostu najłatwiej jest zebrać ludzi, którzy grają w piłkę, ale oczywiście dzisiaj nas interesuje też to, żeby kluby, które powstają, żeby one już w miarę, że tak powiem, profesjonalnie podchodziły do pewnych rzeczy i żeby osiągały pewien poziom. I tu będziemy wspierać oczywiście te kluby i będziemy wspierać futsal. Także będziemy wspierać futsal młodzieżowy jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, więc tutaj na pewno się będzie wiele działo.
Tak o rzeczy prezes Fogo Futsal Ekstraklasy Wielkopolanin z Leszna Paweł Mrozkowiak. No, ta dyscyplina sportu zyskuje rzeczywiście coraz większą popularność. My powracamy do opowieści, do lektury kibicowskiej, szczególnie dla fanów poznańskiego Lecha. Spotkanie proponujemy teraz z redaktorem Józefem Diaczenko, który jest absolutnie zakochany w poznańskim Lechu. Opublikował na temat wydarzeń związanych z tym klubem już wiele publikacji, między innymi takie książki jak W moim sercu Lech, czyli o kibicach kolejorza, Stadion Magia Bułgarskiej. Było także pierwsze wydanie alfabetu Lecha Poznań. A co teraz ukazuje się na wydawniczym rynku za sprawą wydawnictwa Square Press? Posłuchajmy Józefa Diaczenki.
Okazało się drugie wydanie alfabetu Lecha Poznań. Większość ludzi, którzy się interesują tym klubem, co najmniej słyszało, jeżeli nie miało nawet w rękach, alfabet Lecha Poznań, który został wydany dość dawno temu. Dawno, dawno już został wyczerpany nakład tej książki i wydawca, i ja słyszeliśmy mnóstwo próśb o to, żeby to drukować. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli już coś robić, to nie powielać tego, co było, ponieważ życie nie zna próżni, mnóstwo rzeczy się zmieniło. Zmieniło się u ludzi, niektórzy wręcz odeszli od nas, już ich nie ma z nami. Przybyło wiele ciekawych postaci, trenerów, piłkarzy, także dużo się dzieje w świadku kibicowskim, pojawiają się kolejne pokolenia ludzi z tego kręgu. I uznaliśmy, że skoro już wydajemy, to warto zweryfikować informacje o tych osobach, które już były pokazane i dodać sylwetki nowych. Tak liczyliśmy, że będzie ich trochę, może kilkanaście, może coś takiego, ale okazało się, że ich jest dużo, dużo więcej. Ponad 500 stron tekstu, opisów poszczególnych osób, które w jakiś sposób zasłużyły się dla Lecha. A obok są portrety tych ludzi namalowane przez Jarka Czyża. Tego samego Jarka Czyża, który ilustrował pierwsze wydanie alfabetu.
Wielkiego fana kolejorza.
To jest inna rzecz.
Jeżeli chodzi o to pierwsze wydanie, cofnę się na chwilę do tego. Jakieś wydarzenie było wtedy inspiracją dla ciebie, żeby stworzyć coś tak unikalnego jak alfabet Lecha Poznań?
No wtedy wszystko się rozwijało w Poznaniu. To jeszcze zaczęło mi to chodzić po głowie, kiedy doczekaliśmy się dużego stadionu, kiedy fajne drużyny zaczęły do nas przyjeżdżać, kiedy Lech grał w obecności 400 tysięcy ludzi i doszedłem do wniosku, że tyle osób się przewinęło przez ten klub od samego początku, od jego założenia aż do dziś, że warto te wszystkie osoby zebrać, że tak brzydko powiem, do kupy i je zaprezentować, pokazać, tak jak ja je widzę. To nie ma być encyklopedia, tam nie znajdziemy jakichś szczegółowych dat, faktów biograficznych, wydarzeń, wyników i tak dalej, tylko to są pokazane te osoby tak, jak ja je widzę.
Jeżeli chodzi z kolei o drugie wydanie, które teraz ukazuje się na rynku i do lektury, którego zachęcamy, to chyba była dłuższa praca, aniżeli moment zdobycia Mistrzostwa Polski znowu w tym roku 2025 przez kolejorza. Musiałeś na tym siedzieć wcześniej.
ale nie tak długo wcześniej. Tak właściwie to, szczerze mówiąc, w tym roku zaczęły się prace nad tym. Nie było łatwo dopiąć wszystkie sprawy organizacyjne, bo trzeba było, weryfikując informacje o osobach, które pokazujemy, skontaktować się z nimi. Niektóre modyfikowałem opisy na ich temat na podstawie swojej wiedzy, bo to są fakty powszechnie znane. Trzeba było też opisać te całkiem nowe sylwetki. W końcu udało się wszystko dopiąć.
To będzie na pewno podróż sentymentalna po raz kolejny dla wielu fanów kolejorza od wielu, wielu lat, ale to młodsze pokolenie z obecnej, no takiej podstawowej jedenastki kolejorza, jakie postacie udało ci się zabrzeć w tym obecnym alfabecie, w tym drugim wydaniu?
Te, które tak się jakoś dziwnie złożyło, miały największy udział w zdobyciu mistrzostwa przez Lecha. Tam trzeba było przede wszystkim ten alfabet uzupełnić o naszych wychowanków, których już nie ma w Lechu, którzy odeszli, ale też o osoby, które przyłożyły się do tego, że po raz dziewiąty Lech został mistrzem Polski.
Na przykład?
Na przykład pan trener, poza tym takie gwiazdy jak Ali Golizadeh, Alfonso Sousa, no i tam te wszystkie osoby, które w jakiś sposób miały na to wpływ.
No i ważna sprawa, jak można te pozycje kupić?
Możliwości jest kilka, na przykład przez internet. Wystarczy wejść na wydawnictwo Square Press. Jest też książka do nabycia w sklepie Lecha Poznań już jakiś czas i prawdopodobnie w filiach.
Gratulujemy tego kolejnego dzieła alfabetu Lecha Poznań redaktorowi Józefowi Diaczęce, a jednym z patronów medialnych tego wydawnictwa jest Radio Poznań. Zatem mamy jeszcze do zdobycia dzisiaj jeden egzemplarz. W innych pasmach też się będą te książki pojawiać. Prosimy nadstawiać uszu. A teraz trzeba odpowiedzieć błyskawicznie na pytanie. Pytanie oczywiście o postacie, które też są w tym alfabecie Lecha Poznań. Wiadomo, że jeśli chodzi o trybuny stadionu przy ulicy Bułgarskiej, no to są cztery trybuny. Druga jest zwana kotłem, bo to jest taka bez imiennej nazwy trybuna. To jest trybuna absolutnie tych najbardziej zagorzałych fanów, ale trzy inne trybuny, trybuna pierwsza, trzecia i czwarta, noszą imiona znanych postaci z historii piłki nożnej i poznańskiego Lecha. Proszę podać imiona i nazwiska tych postaci, które są patronami poszczególnych trybun na Enea Stadionie.
A skoro mówimy o piłce nożnej, to teraz o teraźniejszości, czyli o tym, co dzisiaj się dzieje. Zakończyło się drugie dzisiejsze spotkanie piłkarskiej ekstraklasy. Motor Lublin wygrał z Arką Gdynia 1-0.
No ja wracam do konkursowego pytania i podaję numer telefonu 61 8 654 654. Proszę dzwonić. Jeszcze jeden egzemplarz dzisiaj do alfabetu Lecha Poznań do wygrania przez Państwa.
Magazyn Wielkopolskie Gole. Chociaż czekamy na rozgrywki w niższych ligach, rozpoczęła rozgrywki piłkarska Ekstraklasa. W ten weekend rozpoczęła pierwsza liga, choć myślę, że troszeczkę rzadziej będziemy na pierwszą ligę spoglądać, bo nie mamy wielkopolskich drużyn w tym sezonie po spadku Warty Poznań, ale za to w drugiej lidze aż trzy wielkopolskie zespoły, w tym wspomniany spadkowicz poznańska Warta, która wczoraj rozegrała sparing z Górkiem Polkowice i na tym meczu był Wojciech Bernard.
W ostatnim sparingu przed startem nowego sezonu piłkarze poznańskiej Warty wygrywają z Górnikiem Polkowice 2-0. Jedną z bramek dla Zielonych nowy nabytek Igor Kornobis. Daleko z przeprowadzką chyba nie było tutaj.
Nie. Na co dzień właśnie we Wronkach byłem, więc tutaj do Poznania bardzo blisko, więc zmiana dosyć dla mnie wygodna była, więc nie było z tym problemu. Fajnie być cały czas w Poznaniu tutaj i teraz pomagać Warcie w dobrych wynikach. No jest to na pewno poziom wyżej dla mnie, no bo jednak druga drużyna kolejorza to była trzecia liga. Teraz czas na nowe wyzwania, że tak powiem, powrót do drugiej, bo już mam trochę występów, więc na pewno miejsce na rozwój i idziemy do góry cały czas. Cały okres przygotowawczy z drużyną Warty właśnie tutaj brałem udział, więc aklimatyzacja przebiegła pomyślnie, można tak powiedzieć.
Jest pan jednym z wielu zawodników, którzy w tej przerwie dołączyli do zespołu poznańskiej Warty. Tutaj u Zielonych w zasadzie ostatnio co sezon rozpoczyna się wszystko od nowa.
Mam nadzieję, że po prostu nowa ekipa przyniesie radość kibicom i wszyscy będziemy zadowoleni na koniec sezonu z efektów i będziemy mogli walczyć o wysokie cele. Mimo, że zespół jest całkowicie nowy, musimy się zgrać, ale póki co ostatnie sparingi na plus, więc czekamy na przyszły tydzień. Celujemy jak najwyżej i będziemy chcieli walczyć o awans i nie kryjemy tego, że nie walczymy o utrzymanie, tylko powrót do pierwszej ligi.
W ostatnim sparingu przed startem nowego drugoligowego sezonu piłkarze poznańskie Warty wygrywają z Górnikiem Polkowice 2-0. Trener Maciej Tokarczyk. Panie trenerze, jest pan w podobnej sytuacji jak paru poprzednich trenerów Warty Poznań, kiedy w zasadzie na tej ostatniej prostej musi pan układać drużynę prawie od początku. Dopływ nowych zawodników jest olbrzymi, zwłaszcza w ostatnich dniach.
Przychodząc do Warty, wiedziałem na co się pisze, wiedziałem, że tak to będzie wyglądało, wiedziałem, że to będzie plac budowy i będziemy potrzebowali czasu, żeby pewne automatyzmy były widoczne na boisku i rzeczywiście tak jest. Nie ma co tutaj naginać rzeczywistości, tak jest, że w pewnych kwestiach jeszcze musimy się poprawić, czy to w ofensywie, czy to w defensywie, natomiast ja skupiam się na tym, na co mam wpływ. Nie mam wpływu na to, że był to plac budowy, tak to nazwijmy, mam wpływ na to, jakich ludzi dobieram, jak z nimi pracuję i jakim entuzjazmem ich zarażam, także na tym się skupiam i patrzę pozytywnie w przyszłość. Myślę, że o takich konkretnych celach będę mógł mówić w styczniu, jak już będziemy po pierwszej rundzie. Na ten moment celem jest to, abyśmy w każdym meczu grali swoją piłkę, budowali tą drużynę, budowali tą filozofię tej drużyny, taką tożsamość. Oczywiście chcemy w każdym meczu wygrywać, chcemy podnosić punkty i do tego będziemy dążyć. Natomiast też jest ciężko ocenić potencjał ligi, bo jest aż 7 nowych zespołów, jeśli się nie mylę, a więc to jest bardzo dużo. My chcemy grać w każdym meczu swoją piłkę, dominować, wygrywać, a w styczniu myślę, że będziemy mogli określić sobie taki konkretny cel.
Warta Poznań wygrała z Górnikiem Polkowice 2-0. Pozostali wielkopolscy drugoligowcy grali z trzecioligowcami w ten weekend i przegrali swoje mecze. KKS Kalisz z Zawiszą Bydgoszcz 0-3, a Sokół Kleczew z Elaną Toruń 0-1. W najbliższy weekend początek rozgrywek drugoligowych. U siebie zagra Bynia Minek Sokół, który w Kleczewie w niedzielę o 14.30 27 lipca podejmie Zagłębie Sosnowiec. Warte czeka wyjazd do Skierniewic na mecz z Unią i to spotkanie o godzinie 19.30 w Skierniewicach w niedzielę, natomiast już w piątek o 17.45 KKS Kalisz zagra na wyjeździe ze Świtem Skolwin Szczecin.
A tydzień później rozpocznie się rywalizacja na stadionach piłkarskiej trzeciej ligi. Po 10 latach na ten szczebel rozrywkowy powróciła ekipa Wiktorii Września, której teraz właśnie składamy wizytę.
Po 10 latach Wiktoria Września wróciła do piłkarskiej trzeciej ligi. Prezes klubu Mateusz Koliński, ale chyba nie należy wracać do przeszłości. Zmieniła się ta trzecia liga, to będzie zupełnie nowa rzeczywistość dla wrzesińskiej drużyny.
Zgadza się, 10 lat minęło, a na pewno zmieniło się wszystko pewnie przez te 10 lat. Na pewno zwiększył się poziom, a na pewno inne problemy organizacyjne, większe wyzwania organizacyjne. Także na pewno zupełnie inna ta trzecia liga niż 10 lat temu i zupełnie inna niż czwarta liga jest w tym roku.
Trwa praca nad tym, żeby skład był mocniejszy?
Intensywnie tutaj działamy i staramy się tą kadrę wzmocnić, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że musi być ona mocniejsza i przede wszystkim szersza niż była w czwartej lidze, żeby móc realnie myśleć o utrzymaniu.
Września, całkiem spore miasto, całkiem ładny obiekt piłkarski. Potrzebuje pewnie wrzesińskie środowisko sportowe takiego już ogólnopolskiego, centralnego sportu.
Tak, myślę, że tak. Jest naprawdę bardzo pozytywny odzew ze strony mieszkańców Wrześni tutaj po tym awansie. Widać, że cieszą się z tego awansu, że czekali na to te 10 lat. To było bardzo, bardzo długo. Dlatego wszyscy bardzo pozytywnie odbierają ten awans do trzeciej ligi. No i liczymy na to, że też będzie to widać na trybunach. Nie tylko w tych pierwszych meczach, nie tylko po tych zwycięskich meczach, ale tak naprawdę w każdym meczu przez cały sezon.
Beniaminek w pierwszym sezonie to pewnie musi się przede wszystkim utrzymać.
Tak, zgadza się, to jest cel nadrzędny i chcemy się utrzymać, tak? Tutaj podchodzimy z respektem do ligi, wiemy, że będzie dużo mocniejsza, staramy się wzmocnić zespół, ale cel nadrzędny, utrzymanie.
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. W planie około 19.45 kolejny odcinek Kroniki 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025. My zapraszamy Państwa także na kolejne audycje na antenie Radia Poznań i oczywiście także na transmisję. Będziemy we wtorek mieli dla Państwa obszerne bloki piłkarskie, bo zaczniemy, Grzegorz, już od 19.15 od sportowej areny. Przygotowanie po tym meczu drugiej rundy kwalifikacji Champions League piłkarzy Lecha z islandzkim Breiðablik Kópavogur.
Tak, o 19.15, jak co wtorek Sportowa Arena. Już będziemy pod stadionem i z naszym studiem przed stadionem się połączymy i ze sprawozdawcami też przed godziną 20 będziemy chcieli się połączyć, a w studiu gościem będzie dziennikarz Głosu Wielkopolskiego Radosław Patroniak. To do 20, od 25 po przedmeczowe studio już sprzed stadionu. Leszek Łukomski tradycyjnie zaprasza, od 20.30 transmisja meczu, a po ostatnim gwizdku studio pomeczowe. Zapraszam Państwa do udziału telefonicznego w tej audycji. Głosów ekspertów też nie zabraknie do 23.
Przypominamy też o kolejorzu, będzie w naszym cotygodniowym magazynie w najbliższy czwartek o 17.40 i nie będziemy się specjalnie nudzić, bo już w najbliższą sobotę 26 lipca imieniny Anny, dobrze pamiętam, to będzie transmisja o tej 20.15 meczu piłkarskiej ekstraklasy, kolejka numer 2. Tym razem wybierzesz się do Gdańska.
Tak, o godzinie 20.15 spotkanie w Gdańsku z Lechią, transmisja oczywiście na naszej antenie, no ale w sobotę też jeden akcent lechowy, chociaż tutaj od razu Państwu zdradzę, w okresie urlopowym zapraszam na powtórki wybranych lechowych historii na naszej antenie. Wczoraj jeszcze premierowa audycja, której bohaterem był Henryk Czapczyk, już wkrótce ta audycja na stronie internetowej w serwisie Spotify, zapraszamy do słuchania, natomiast o 13.40 przez trzy najbliższe soboty powtórkowe audycje. Było dzisiaj trochę o historii, o tych trybunach Anioły Białasa Czapczyka, to już mogę zdradzić, że w najbliższą sobotę powtórzymy wydanie z lechowych historii z Teodorem Aniołą z naszego
super
archiwum.
Snajperem.
Super snajperem. Tak, wczoraj też o nim mówił Henryk Czapczyk, też oczywiście z naszego radiowego archiwum, bo przecież już obaj panowie ładnych parę lat nie żyją. No i później w kolejne dwie soboty również dwa wybrane powtórkowe wydania lechowych historii i w połowie sierpnia wrócimy już do bieżących, świeżutkich.
Jutro oczywiście pierwsze serwisy będą o 6.05, o 7.05, o 9.50, jak co poniedziałek i co piątek nasze serwisy Sportowy Przegląd Powiatowej 17 też polecamy. A teraz jeszcze o imprezach, które niebawem zbliżają się, duże imprezy w siatkówce plażowej w stolicy Wielkopolski, a o szczegółach naszemu reporterowi Dawidowi Struskiemu opowiedział Jacek Kubiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców siatkówki plażowej nad Jezioro Rusałka. 1, 2 i 3 sierpnia odbędzie się 10. jubileuszowa edycja turnieju Chwiałka Volley. Impreza tradycyjnie będzie miała charakter międzynarodowy, bowiem spodziewamy się gości z kilku pięknych państw całego świata. Chyba najdalszym jest Liban, jeśli dobrze pamiętam. Będzie bardzo wysoki poziom i będzie to doskonała możliwość dla zawodniczek i zawodników z całej Polski na sprawdzenie się na boiskach, na których 2 tygodnie później odbędzie się finał Mistrzostw Polski.
No właśnie, o tym finale Mistrzostw Polski też za chwilkę sobie pomówimy, natomiast skąd ta zmiana lokalizacji i jakby jaka jest przyczyna?
Infrastruktura sportowa rozwijająca się w naszym mieście zmobilizowała nas do tego, żebyśmy przenieśli naszą imprezę nad Jezioro Rusałka. Sama możliwość organizacji eventu w tym samym miejscu, gdzie będzie finał Mistrzostw Polski, również była kusząca. Na basenie letnim Chwiałka, gdzie dotąd rezydowaliśmy, buduje się lodowisko, także stąd decyzja o przeniesieniu imprezy nad Jezioro Rusałka. Natomiast bardzo mnie to cieszy, bowiem organizowana tam co roku Plaża Wolności pokazuje, że jest to świetne miejsce do tego, żeby taki event organizować.
Finały Mistrzostw Polski to też bardzo ciekawa impreza. 22 sierpnia się rozpocznie w tym roku zamiast Plaży Wolności właśnie finałowy turniej Mistrzostw Polski.
Przez cały sezon siatkarski zawodnicy zbierają punkty do rankingu. Najlepsi z nich przyjadą do Poznania po to, żeby rywalizować o tytuł Mistrzów Polski. W doskonałej formie są między innymi Piotr Janiak i Andrzej Brożyniak, którzy wygrali turniej w Przysusze, wygrali turniej w Łebie. To dwie ostatnie imprezy eliminacyjne, które się odbywały, więc będą jednymi z faworytów do tego, żeby powalczyć o medale. Świetnie spisują się ostatnio choćby Aleksandra Zdon i Justyna Tomala, które również wygrywały turniej w Łebie. Także na pewno kibice będą mogli zobaczyć fantastyczne widowisko. No właśnie, jak jesteśmy w parze Zdon Tomala, to jedne z faworytek, które również powalczą o tytuł w Chwiałce Volley.
Tyle jeśli chodzi o te siatkarskie plażowe emocje, natomiast po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego także rywalizacja klubowa w siatkówce halowej w Poznaniu, jeśli chodzi o męską siatkówkę, to drużyn na najwyższym poziomie nie mamy, ale będzie można te drużyny zobaczyć w okolicach Poznania, w Zalesowie. Tam także jubileuszowa edycja memoriału Arkadiusza Gołasia. Znamy już komplet uczestników, prawda?
20. Nagrobek z Memoriału Arkadiusza Gołasia jest najlepszą okazją dla kibiców w Wielkopolsce do tego, żeby zobaczyć siatkówkę na światowym poziomie. Jak zwykle wraz z panią Anią Sumelką zadbaliśmy o to, żeby obsada turnieju była godna tego 20. jubileuszu. Zagrają Aluron CMC Warta Zawiercie, a więc wicemistrzowie Polski, a także wicemistrzowie Ligi Mistrzów. Będzie Berlin Recycling Volley z Zaksa Kędzierzyn-Koźle oraz PGE GiEK z Krabełchatów, także reprezentantów Polski i wielu innych reprezentacji na pewno będzie można zobaczyć w Zalasowie 17, 18 i 19 października.
Te wielkie siatkarskie emocje przed nami, siatkówka plażowa, siatkówka halowa, ale tak naprawdę przez cały rok niemal, na pewno wiosną, na pewno latem, na pewno jesienią można uprawiać też olimpijską dyscyplinę sportu, jaką jest golf. No to składamy wizytę na polu golfowym w gminie Tarnowo Podgórne.
Marcin Moś, generalny menadżer pola golfowego Blackwater Links. Znajdujemy się w miejscowości Rumianek w gminie Tarnowo Podgórne. Pole golfowe Blackwater Links działa tutaj od kilku lat. Pole golfowe ma już 4 lata. Zostało zbudowane na terenie gminy Tarnowo Podgórne w Rumianku. Jest to miejsce, które wreszcie po dziesiątkach lat, można powiedzieć, skupiło wszystkich golfistów z Wielkopolski. Mamy w tej chwili czynnie grających ponad 500 osób zrzeszonych w stowarzyszeniu, w naszym klubie golfowym Blackwater. Pole cały czas się rozwija, cały czas się prowadzimy różnego rodzaju prace. Niedługo otwieramy nasz budynek klubowy, który będzie również hotelem, restauracją, będą znajdowały się sale konferencyjne w środku. Na polu już, tak młodym polu można powiedzieć, gościliśmy wiele prestiżowych imprez. W zeszłym roku odbyły się Mistrzostwa Polski Match Play, w tym roku Mistrzostwa Polski, otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn. W tej chwili odbywa się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, więc gościmy naprawdę dużo prestiżowych i dużych imprez, które się odbywają na arenie całej Polski.
Jaka to jest powierzchnia?
Pole golfowe jest 18-dołkowe pole golfowe, to jest 70 hektarów, jak również akademia dla osób początkujących. Jeżeli ktoś chce rozpocząć swoją przygodę z golfem, nie wychodzi od razu na duże pole, może zagrać na małym polu, które jest na powierzchni 12 hektarów.
No właśnie, o to chciałbym też dopytać, o ten młody narybek. Faktycznie zgłaszają się dzieci, bo zakładam, że pewnie gdzieś w tych te młodsze kategorie wiekowe rozpoczynają swoją przygodę z golfem. Jak to wygląda tutaj na terenie powiatu poznańskiego, czy też generalnie województwa wielkopolskiego?
Na terenie naszego obiektu bardzo prężnie działa szkółka juniorska. Mamy około 80 w tej chwili młodych zawodników, którzy grają, wyjeżdżają na turnieje, reprezentują nasz klub również za granicą. Mamy naprawdę kilkoro bardzo utalentowanych juniorów, którzy odnoszą duże sukcesy, są w kadrze Polski już. Bardzo dużo młodzieży, małych dzieci. Z golfa można zacząć tak od powiedzmy 6 roku życia grać i mamy ich naprawdę bardzo dużo.
Czy faktycznie zainteresowanie golfem w Polsce, chociażby na przykładzie tutaj waszego klubu, po sukcesach Adriana Meronka wzrosło? Jest coś takiego, że tych chętnych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę, czy też generalnie zgłaszają się na treningi, jest więcej?
Jest ich coraz więcej. Faktycznie sukces Adriana bardzo pomógł w propagacji golfa w Polsce, w rozwoju. Coraz więcej osób widzi głównego zawodnika na arenie światowej, odnoszącego duże sukcesy, więc interesuje się tym sportem oczywiście.
No to czekamy na sukcesy golfistów z Rumianku w gminie Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim. Natomiast już szybciutko wydarzenia ligowe dzisiejsze. Piłkarska Ekstraklasa, zakończone mecze Górnik Zabrze Lechia Gdańsk 2-1, Motor Lublin Arka Gdynia 1-0. O 20.15 Radomiak zagra z Pogonią Szczecin. W Żużlowej drugiej Ekstralidze PSŻ Poznań zremisował z Wilkami Krosno 45-45. W Krajowej Lidze Żużlowej Start Gniezno wygrał z Lokomotywem Dyneburg 51-39. Kolejny etap Tour de France, 15. Wygrał Belg Team Valence, a liderem cały czas jest Tadej Pogaczar. No i dzisiaj czekamy jeszcze nie tylko na jeden mecz Ekstraklasy, ale na mecz siatkarzy Polski z Francją. To jest ostatni mecz ostatniego turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. O 20.30 rozpocznie się to spotkanie, ale w Gdańsku jak po grudzie Polakom idzie w tym turnieju, bo wygrali pierwsze spotkanie po tiebreaku z Iranem, ale później porażki z Kubą i wczoraj po tiebreaku z Bułgarią. Zobaczymy, jak dziś będzie z najsilniejszą drużyną na świecie, z Francją.
powtórka, było, nie było olimpijskiego finału Paryż 2024. W tym wydaniu audycji w sportowym rytmie pozostała nam jeszcze oczywiście kronika 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wielkopolska 2025, a my już ze studia zmykamy, dziękując za wspólnie spędzony czas. Paweł Kwiatkowski audycję zrealizował, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.
Do usłyszenia.
W sportowym rytmie.
Sponsorem audycji jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, gospodarz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.
Kronika 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025 na antenie Radia Poznań.
Dawid Cytrowski, dzień dobry. Znamy już coraz więcej rozstrzygnięć na trwającej w naszym regionie Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich. Ta impreza oprócz warstwy sportowej to także znakomita okazja, by zadbać o sportową infrastrukturę w Wielkopolsce, mówi szef Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Adam Wysocki.
Trzeba powiedzieć, że każdy rodzaj wydarzenia sportowego typu właśnie Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży czy jakiś większy turniej jest okazją do tego, żeby bodźcem, do tego, żeby wykorzystać to pod dostosowanie pewnych obiektów i ich remonty pod bieżące potrzeby, bo nie zawsze te pieniądze po prostu gdzieś tam w budżetach miast i gmin są. Z tej okazji się znalazły. Jeżeli chodzi o Samorząd Województwa Wielkopolskiego, to w roku 2024-2025 samorząd przeznaczył ponad 5 milionów złotych na dostosowanie obiektów, czy też wybudowanie ich pod potrzeby Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, więc myślę, że to jest pieniądze, które by się nie znalazły normalnie w innych latach, gdyby nie było tego wydarzenia.
Też wydaje mi się, że ta impreza to znakomita okazja do tego, żeby, powiedziałbym, bodźcować poszczególne ośrodki, które słyną z danych sportów, jak chociażby Tarnowo Podgórne, który ma piękny obiekt do uprawiania golfa. Zresztą w okolicach Kalisza kolarstwo można znakomicie uprawiać. Nie tylko Poznań, ale powiedziałbym cały region.
Może pokazywać, to się zgadza. Jeżeli chodzi o Tarnowo Podgórne czy konkretnie miejscowość Rumianek, w którym jest pole golfowe, świetny obiekt. Nie ma takiego naprawdę tutaj w rejonie kilkudziesięciu kilometrów, kilkuset kilometrów nawet, więc jest ładna, fajna okazja do tego, żeby go wypromować, że to jest, że można tutaj z niego korzystać, że mogą się ludzie w różnym wieku uczyć. Jeżeli chodzi o inne dyscypliny sportu, to się zgadza. Kolarstwo, tor kolarski w Kaliszu w ubiegłym roku i w tym roku uzyskał dofinansowanie do remontu, ponieważ uważamy, że jeżeli jest taki obiekt w województwie wielkopolskim, to nie potrzebujemy wyprowadzać się z województwa, żeby przeprowadzać pewnego typu imprezy, tylko możemy to zrobić u nas. Świetna okazja do tego, żeby ten obiekt na Ogólnopolską Olimpiadę przygotować, a przy okazji on zostanie jeszcze przez kilka lat późniejszych na wykorzystanie dla kolarzy wielkopolskich, którzy są dość mocną dyscypliną zawsze.
Można mówić Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w tradycyjnych formułach poszczególne dla każdej dyscypliny, ale można to wszystko skoordynować, bo mam wrażenie, że dla samych młodych sportowców sama ta otoczka trochę ich oswaja z atmosferą dużej imprezy. Że to nie są takie rokrocznie odbywane Mistrzostwa Polski, tylko jednak coś dzieje się ważniejszego, większego, że to wszystko gdzieś pewnie dodatkowo ich wszystkich stymuluje. To doświadczenie może okazać się skuteczne.
Mamy taką nadzieję, bo to jest faktycznie takie prawie 1:1 przeniesienie ceremoniału olimpijskiego na sport młodzieżowy. Są pewne formuły, są pewne ceremoniały, tak jak powiedziałem, więc to jest tak, że te mistrzostwa mają swoją otoczkę odpowiednią, swoją atmosferę i my o to też dbamy. Jeżeli chodzi w ogóle o jakby tam profesjonalizację sportu, to możemy powiedzieć też, że każde zawody są transmitowane w internecie, więc rodzice zawodników mogą też, siedząc w domu czy gdziekolwiek, zobaczyć, jak sobie dzieci radzą, a oni też się oswajają z tym, że to wszystko jest pokazywane w telewizji.
Na miejsca.
Na basenie Termy Maltańskich kolejna odsłona Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Tym razem zawody pływackie 16-latków. Jeden z organizatorów, trener Andrzej Olszewski.
W tej chwili w tych mistrzostwach Polski na termach startuje 323 zawodników z 80 klubów z całej Polski.
Jakie wyniki tutaj padają, jeśli chodzi o poziom tych zawodów?
To jest rocznik, który w przyszłym roku już będzie jakby takim rocznikiem juniorskim do Mistrzostw Europy. Tu padły dzisiaj już dwa rekordy Polski. Dobrzy zawodnicy startują. Oni w przyszłym roku na pewno będą się kwalifikowali do Mistrzostw Europy. Jest to bezpośrednie zaplecze 16-latki i 17-latki w przyszłym roku będą startowali na Mistrzostwach Europy Juniorów. I z tej ekipy tutaj na pewno kilku zawodników się do tych mistrzostw załapie.
Panie trenerze, też muszę dopytać, czy fakt, że te zawody odbywają się w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, to wpływa jakoś czy organizacyjnie, czy sportowo na przebieg tych mistrzostw?
Tak, na pewno tu jest inna oprawa. Olimpiada Młodzieży rządzi się swoimi prawami. Są ceremoniały olimpijskie, czyli odbywa się to wszystko tak jak na Igrzyskach Olimpijskich. Są czytane apele, sędziowie, zawodnicy, trenerzy czytają swoje ślubowania, także oprawa jest troszeczkę inna jak normalnych mistrzostwach Polski i to też wpływa na atmosferę tych zawodów. Zawodnicy to czują. Tu jest duch olimpijski.
Dzień dobry, jestem Piotrek Tarasiewicz z Warszawy. Reprezentuję klub UKP Polonia Warszawa.
Mistrz Polski juniorów na 400 metrów sposobem zmiennym tutaj podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
No tak, starałem się być najbardziej skupiony przed startem. Chciałem zacząć mocno, ale oczywiście nie przesadzić z tempem, żeby jednak zostawić sobie jakąś rezerwę. Udało się to na stylu motylkowym. Stylem grzbietowym chciałem również bardzo mocno płynąć, nie chciałem się oszczędzać na tym stylu, jak zazwyczaj pływam. Styl klasyczny to mój, może nie koronny, ale no może koronny, sam tego nie jestem pewien, ale też chciałem mocno tym popłynąć, praktycznie na maksa, bo zawsze styl dowolny wychodzi, jak wychodzi, płynie się tak szybko, ile ma się siły i tam nie ma miejsca na pomyłkę.
Spośród wielkopolskich pływaków bardzo dobrze radzi sobie Wiktor Wojtkowiak, zawodnik Poznani. Siódmy w finale na 100 metrów stylem motylkowym, ostatecznie także 10 miejsce na 200 metrów stylem dowolnym. Zacznijmy od tego motylka. To siódme miejsce satysfakcjonujące? Jak to wyglądało z twojej perspektywy?
No jak najbardziej, bo wchodziłem do finału jako dziewiąty. Zależało mi na tym, żeby poprawić czas, no i się udało i to dużo, więc jestem zadowolony finalnie.
Niestety minus tego wszystkiego polegał na tym, że finał na 200 metrów stylem dowolnym rozgrywany był dosłownie kilkanaście minut później. Zmęczenie chyba jeszcze trochę trzymało, czy jak to było?
No na pewno tak. Jak płynąłem, to nie sądziłem, że pogorszę 2 sekundy od eliminacji, ale nie wiem, czy mogę być jakoś bardzo niezadowolony, bo jednak było to wymagające, żeby w takim krótkim odstępie płynąć 2 finały.
Pogoda nie jest specjalnie łaskawa dla uczestników Mistrzostw Polski do lat 18, które odbywają się na Golęcinie. Prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, pan Jacek Biernacki. No właśnie, deszczowo trochę trzeba było poprzekładać w harmonogramie.
No niestety, pogoda nas nie rozpieszcza, trochę nam dała, że tak powiem, do wiwatu, ale kontynuowaliśmy później przy troszeczkę mniejszych, łagodniejszych opadach i musieliśmy przerobić cały program minutowy.
No właśnie, to o tej warstwie sportowej pomówmy. Ilu tutaj mamy zawodników i jakie wyniki padają? Bo mówi pan, że mimo tej aury całkiem nie najgorsze.
Zawodników mamy tu tylko 930 około. Osobostartów trochę więcej. Tutaj jest, trzeba się zakwalifikować do tych zawodów. To nie jest tak, że tu sportowcy wszyscy mogą przyjechać. Tutaj trzeba zająć miejsce w tabelach rankingowych od 1 do 20, aby być zawodnikiem, który ma zapewniony start i później od 21 do 24 zawodnicy przyjeżdżają, że tak powiem, z własnej woli, a może bardziej z woli klubów, które ich delegują, bo oni muszą za ten start, że tak powiem, sobie sfinansować spanie, jedzenie i tego rodzaju rzeczy.
To jeszcze musimy dopytać o wielkopolskich sportowców, jak oni sobie radzą. Czy tutaj w tym roczniku faktycznie mamy nadzieję na to, że przynajmniej na tle krajowych konkurentów oni gdzieś będą wybijający się?
Wielkopolska od dawien dawna zajmuje poczesne miejsce w współzawodnictwie w systemie sportu młodzieżowego, zwłaszcza jeśli chodzi o lekkoatletykę. My nie schodzimy poniżej drugiego miejsca w Polsce. Walczymy z Mazowieckim, które no niestety jest troszeczkę lepsze od naszego województwa, ale niedużo. Gonimy, czasami nam się uda ich przegonić. Tak różnie to bywa w kolejnych latach.
W tym roku ostatecznie młodzi sportowcy z województwa wielkopolskiego w zawodach lekkoatletycznych zdobyli 12 medali i zajęli 3 miejsce w klasyfikacji za Mazowszem i województwem pomorskim. Ale warto odnotować chociażby nowy rekord Polski w sztafecie 4x400 metrów, który
ustanowiły biegaczki z UKS-u Dwudziestki Poznań. A co jeszcze przed nami podczas tegorocznych zmagań? O tym rzecznik prasowy imprezy Beata Oryl-Stroińska.
25 sportów już zostało rozegranych, pozostało zatem tylko 5 i co ciekawe, ta końcówka będzie należała do sportów wodnych, bo w tych najbliższych tygodniach będziemy mieli rywalizację w wioślarstwie, następnie w kajakarstwie, oba te sporty na torze regatowym Malta w Poznaniu. Czekamy też na rywalizację żeglarzy. Tutaj jesteśmy poza Wielkopolską, bo gospodarzem będzie Puck i pozostały jeszcze dwie konkurencje kolarskie, czyli kolarstwo torowe i MTB. Aż 11 sportów odbywało się w Poznaniu, ale widzimy, że nie tylko to zainteresowanie tutaj w tak dużej aglomeracji jak Poznań, ale także w tych mniejszych miejscowościach jest bardzo duże, bo to jest po prostu duże wydarzenie dla mieszkańców. Zawody mają rangę Mistrzostw Polski, co oznacza, że rzeczywiście w tych kategoriach wiekowych do lat 16, 17, a w niektórych przypadkach nawet do 18 przyjeżdżają i walczą o medale najlepsi zawodnicy w naszym kraju. Tak jest w przypadku choćby tego kolarstwa torowego. No, na zmodernizowanym torze, bo jak wiemy, samorząd województwa wielkopolskiego dofinansował niektóre obiekty po to, żeby ta olimpiada mogła się w bezpiecznych i dobrych warunkach odbyć. I jednym z takich obiektów jest właśnie tor kolarski w Kaliszu.
I to wszystko na dziś. Dawid Cytrowski. Do usłyszenia.
Kronika 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Wielkopolska 2025 na antenie Radia Poznań.
Sponsorem audycji jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, gospodarz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.